Chciałbym, aby ta ostatnia część mojego przesłania, tego cyklu, który przygotowałem przez ostatnie niedziele, też była zachęcająca, inspirująca. Wiem, że to słowo jest od Pana. Dostaję mnóstwo maili od osób, które słuchają z naszej strony i wielu ludzi pisze do mnie, że to przesłanie dla nich miało wielkie znaczenie. I to jest cenne, że głosimy z tego miejsca, nie mamy nawet przekazu live przez kamerę, a ludzie w całej Polsce i za granicami, bo dostałem kilka informacji z Wiednia, że tam były odsłuchiwane te kazania i były zbudowaniem dla wielu, wielu ludzi. Dzisiaj ostatnia część, pasja miłości oraz atmosfera szacunku. Zastanawialiśmy się z żoną, czy nie powinno być postawa szacunku. Ale wiecie, że jest książka napisana pewnego autora pod tym tytułem Atmosfera szacunku. A więc słowo pasuje, jest dobre i myślę, że dziś troszeczkę na ten temat więcej powiem. Przeczytam tekst, który nam towarzyszy w tym rozważaniu. Jeszcze raz, wybaczcie, że go czytam podczas każdego przesłania, ale on dotknął mojego serca i w nim jest ukryta cała treść tego, co chcę powiedzieć. Pierwszy fragment to Jan 12, od 1 do 3. I tutaj jest opis spotkania Jezusa w Betanii z Łazarzem, Martą i Marią w ich domu. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał wskrzeszony przez Niego Łazarz. Urządzono tam dla Jezusa ucztę. Marta posługiwała, a przy stole zasiadł z nimi między innymi także Łazarz. A Maria wzięła funt prawdziwego, cennego oleju nardowego i namaściła Jezusowi nogi, po czym otarła je swoimi włosami, a cały dom napełnił się zapachem oleju. I Ewangelia Marka, 14 rozdział, od 3 do 6, jest to drugie wydarzenie w Betanii, zupełnie inny dom, a więc widzimy, że Pan Jezus przychodził do domu na różne spotkania z ludźmi, spotykał się na różnych ucztach, a także po to, by do nich przemawiać, by im usługiwać, ale aby i Jemu usługiwano. A gdy on był w Betanii, tym razem w domu Szymona Trędowatego, siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego oleju nardowego, bardzo kosztownego, stłukła alabastrowy słoik i wylała olej na głowę jego, a niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim, i szemrali przeciwko niej. A Jezus rzekł, zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Kiedy myślałem o tym tekście, akcentowałem to kilka razy, zrodziła się myśl trzech niesamowitych świadectw, które biją, jakby promieniują z życia tych kobiet opisanych w tych dwóch miejscach Biblii. Te kobiety po pierwsze wyraziły wielką miłość do Boga, miłość do Jezusa. I mówiliśmy o tym, że jeśli miłujesz z pasją Jezusa, miłujesz także innych ludzi. Mówiliśmy o tej niesamowitej miłości Chrystusa do człowieka, Bożej miłości do człowieka. Mówiliśmy o tej miłości bezwarunkowej. Po drugie, kobiety okazały wielką wdzięczność. Jeśli jesteś wdzięczny Bogu, to uwielbiasz Go. Wdzięczność staje się stylem naszego życia, a więc jest ta atmosfera szacunku w naszym życiu dla Boga w każdej chwili. Powiedzieliśmy sobie, gdy mówiłem na temat uwielbienia, że nie chodzi o zagranie i zaśpiewanie kilku pieśni. To niekoniecznie musi być uwielbienie. Chodzi o to, aby nasze życie stało się uwielbieniem. Mówiliśmy o tym, że Bóg nie tylko oczekuje na uwielbienie, ale szuka człowieka, który go wielbi. który całym swoim życiem jest gotowy oddawać Bogu chwałę. Nie tylko tradycyjnie, według zwyczaju w świątyni, kiedy Go wielbimy razem, grając Jemu na instrumentach i śpiewając pieśni. Nasze życie ma być uwielbieniem dla Boga, ma być chwałą dla Niego. I w domu, w Betanii, w domu Łazarza, a także w domu Szymona Trędowatego, ta wdzięczność Jezusowi została okazana w niesamowity sposób. To wyrażenie adoracji, to padanie do stóp Jezusa, aby Go uczcić, aby Go wywyższyć. Mówiliśmy o tym, że uwielbienie, które żyje w nas, w naszych wnętrzach, się uzewnętrznia. Jest to słowo Jezusa, który powiedział, co wewnątrz, co w sercu, to i na ustach naszych. Naszą postawą, naszym zachowaniem, naszym gestem, naszymi słowami, naszym wznoszeniem rąk chcemy oddawać Bogu chwałę. Kiedy stoimy przed Nim z dziękczynieniem, ja powiem szczerze, jestem kochającym Was pastorem, ale chciałbym, abyśmy jako Kościół mieli to zawsze w sercu, że gdy stajemy przed Panem, to prezentujemy to uwielbienie. Możemy sobie w domu przy oknie postać, z opuszczonymi rękami popatrzeć na ten piękny świat. Dziękuję Ci, Panie, jak pięknie Go stworzyłeś. Ale czasami patrzę na Boże dzieci, gdy tu jestem z przodu i widzę, że tak ciężko nam. Ja wiem, że może przeżywamy coś, przechodzimy przez coś, jesteśmy gdzieś w jakimś doświadczeniu, czy dotyka nas jakaś trudna sprawa, ale kochani, uwielbienie nas uwalnia. Mówiliśmy o tym, że uwielbienie, adoracja Boga, gdy Go chwalimy, gdy oddajemy Mu cześć, to wtedy sprowadzamy do swojego życia przełomy. Przychodzi uwolnienie. Dlatego warto to robić. W Kościele powinno być cicho. Mówiłem o tym, że to wynik tradycji, religii. Jeża pląsał, wyrażał Bogu wdzięczność. Chwalił Go. Jego żona po prostu oburzyła się na Niego. Patrzyła z okna i mówi, co ten szaleniec Dawid wydziwia. Ale on wielbił Pana. Nie wstydźmy się tego, podnosić nasz głos. Pan Jezus powiedział, jeśli wy zamilkniecie, to kamienie zaczną krzyczeć. A dzisiaj trzecia część, kilka myśli. Kobiety okazały poświęcenie. Jeśli jest w moim sercu gotowość na poświęcenie dla Boga, przekłada się to na poświęcenie dla ludzi. A więc dziś będę mówił o czymś praktycznym, o praktycznym wyrażaniu miłości. Dlatego, że Bóg, który okazał nam bezwarunkową miłość, Bóg, który kocha, który jest miłością, o tym mówiliśmy, wtedy, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, wtedy, gdy jeszcze błądziliśmy w tym świecie, On zatroszczył się o nasze zbawienie. Bóg jest Bogiem praktycznym. Bóg praktycznie wyraża swoją miłość. Bóg nie tylko powiedział, kocham Cię, moje dziecko. Kocham Cię, mój synu. Kocham Cię, moja córko. On nie tylko mówi, że nas kocha, On poświadczał i poświadcza to czynem. Bo miłość czynem jest. Amen? Bo miłość jest praktyczna. On strzeże, błogosławi, chroni, zamienia zło w dobro, pociesza, prowadzi. On praktycznie wyraża swoją miłość. On bezustannie jest w działaniu. I wiecie co? Nigdy mu się to nie nudzi. Nigdy nie jest zmęczony, bo jest Bogiem. Amen? On zawsze chce aktywnie, praktycznie okazywać nam swoją miłość. Jest Bogiem, który poświęca się dla nas. Wyobraźcie sobie, że nagle się zmęczył i znudziło już mu się poświęcenie i przestał się nami opiekować. Jak bezradni byśmy byli. Gdyby nas przestał strzec, błogosławić nam, zamieniać zło w dobro, pocieszać, prowadzić. Jakbyśmy się mogli pogubić w życiu, ale On jest ciągle aktywny i działa. Kiedy patrzymy na Jezusa, czy jest Jezus nam wzorem? Patrzymy na Jezusa, na sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Widzimy, że On opuścił swój majestat chwały. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Filipian. Opuścił swój majestat chwały, swoją strefę komfortu. Czy wiecie, że Pan Jezus w niebie miał pełen komfort? Był w miejscu doskonałości. Nie musiał stać się człowiekiem. Ale Bóg jest praktykiem. On praktycznie udowodnił swoją miłość. Syn Boży przyszedł, opuszczając swoją strefę komfortu w niebie, gdzie jest pełna doskonałości, przyszedł tu na ziemię dla nas z miłości do nas. Z miłości do człowieka. I Biblia mówi, że chodził w koło i czynił dobrze. Nie tylko chodził w koło. Wyobraźcie sobie, że Pan Jezus tylko chodzi w koło. Że Pan Jezus tylko przychodzi, siada w ławce w kościele i wychodzi. Czynił dobro. Czynił dobrze. Czynił coś, robił coś. Bezustannie był aktywny. Bóg jest Bogiem aktywnym. Jest aktywny w działaniu. Udzielał pomocy wszystkim, którzy tego potrzebowali. W liście do Filipian 2, od 5 do 7 w tłumaczeniu słowo życia czytamy tak. Niech was pobudza to, co było pasją Jezusa Chrystusa. Co nas pobudza? Co nas inspiruje? Biblia mówi, że powinno nas pobudzać to, co było pasją Jezusa Chrystusa. Paweł mówi, niech was pobudza to, co było pasją Jezusa Chrystusa. Chociaż zawsze był Bogiem, nie uważał, że za wszelką cenę musi zachowywać swoje boskie przywileje. W naszym tłumaczeniu jest powiedziane, że on uniżył się, zszedł pokornie, przeciwnie, wyrzekł się wszystkiego, przyjął status sługi. Bóg przyjmuje status sługi. My tak bardzo nie lubimy tego słowa. My nie chcemy być sługami, my wolimy być panami. Ale Bóg chce, abyśmy wzorowali się na Chrystusie. Przyjął postać sługi, stał się człowiekiem takim jak wszyscy. Mało tego, był uważany za zwykłego człowieka. Wszędzie, gdzie się przemieszczał, poruszał, czy wiecie, że w pewnych momentach szydzono nawet z niego. Nawet gdy przyszedł do swojego Nazaretu, to mówią, on Bogiem, on z domu cieśli, tu jego bracia, siostry, kuzyni, kuzynki są. Jaki Zbawiciel, jaki Mesjasz. Jakże musiał nisko zejść ze swojej strefy komfortu, aby dokonać dla nas zbawienia. I to zrobił dla nas. Dla ciebie i dla mnie. On to uczynił dla mnie. Uczynił to dla nas. Przypomnijmy sobie jego czyny miłości. Izajasz 53. Nigdy niech to słowo nie odchodzi z naszych serc. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony, także nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Co jestem w stanie dać mu w zamian? Za to, co uczynił dla mnie. Czy jest w mym sercu pragnienie, aby poświęcać się dla Niego? Czy powiemy raczej żyję i nic nie muszę? Bo wszystko dla mnie zrobił Bóg, a więc nic nie muszę robić. Żyję w swojej sferze, strefie komfortu i tylko czerpię zyski z tego, co uczynił Pan. Mamy uzdrowienie. Mamy błogosławieństwa, mamy przebaczenie grzechów, mamy duchową protekcję, mamy duchowe prowadzenie, mamy wieczne życie. A więc czy pragnę całym sercem dla Niego żyć i czy pragnę praktycznie Mu się odwzajemnić, być do Jego dyspozycji? Czy raczej mówię, wybacz Panie, ale jestem zajęty. Mam wiele spraw na głowie, Panie Boże, tyle obowiązków. Jestem tak zmęczony pracą. Panie, Ty to musisz zrozumieć. Bóg tak nie powiedział, gdy patrzył na moje rozwalone życie. Bóg tak nie powiedział, gdy patrzył na nasze rozbite, rozwalone życie. Nie mówił, jestem zajęty. Nie mówił, nie mam czasu. Jestem zajęty ludźmi w Afryce. Nie mam czasu teraz dla Ciebie. Musisz sobie jakoś poradzić. Bóg przychodził natychmiast, kiedy Go poprosiłem. Był gotowy, aby mi usłużyć. Dlatego ta historia ma w sobie niesamowite przesłanie. Kiedy czytam te fragmenty z Ewangelii Marka, szczególnie z Ewangelii Marka, kiedy widzę tą kobietę, jak powiedziałem wcześniej, prawdopodobnie to była ta, którą przyłapano na cudzołóstwie. Ta, która miała być ukamionowana. Ta, która została przyprowadzona przez uczonych w piśmie, aby ją zabić. Pan Jezus ułaskawił ją i ona poszła za nim. Biblia mówi, że Pan Jezus, kiedy opowiadał o niej, zaakcentował, że komu wiele wybaczono, ten wiele miłuje. I ona praktycznie wyraziła coś jemu, przyniosła ten alabastrowy słoik czystego oleju nardowego, bardzo kosztownego, i czytaliśmy w Ewangelii Marka, że stłukła ten alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. Stłukła alabastrowy słoik. Bóg pragnie, aby nasze życie wydawało woń. Ale aby to uwolnić, aby ten olej nardowy, który miał bardzo intensywny zapach, bardzo piękny zapach, bardzo czysty zapach, uzdrowieńczy zapach. Ten olej nardowy, mówiłem na pierwszym wykładzie, był niesamowicie drogi w tamtych czasach, robiony ze specjalnych roślin, które rosły wysoko w Himalajach, były sprowadzane do Izraela, aby tam z tego olejka, czy olejku roślinnego przy miksturze, która była odpowiednio przygotowywana, stworzyć olej nardowy. Poczytajcie trochę w internecie, wbijcie w Google olej nardowy, jaka to była niesamowicie droga rzecz. I ona to wylała, aby ta woń została uniesiona dla Jezusa. Ale nim to się stało, musiał być stłuczony słoik. Rozbity słoik. I ten rozbity słoik dziś przemawia do mnie w proroczy sposób. Jeśli moje życie jest skruszone przed Bogiem, jeśli moje życie jest złamane przed Bogiem, jeśli moje życie jest rozbite, roztrzaskane, moje ja, to wtedy wyłania się, czy wydobywa się ta woń Chrystusowa z naszego życia. Ale do tego właśnie potrzeba tego skruszenia. Izajasz prorok powiedział tak, 57 rozdział, wiersz 15. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jest też z tym, który jest skruszonego, jest skruszony, czy skruszonego serca i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. W psalmie 51, 19 werset czytamy: ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Chciałbym, abyśmy uchwycili ten obraz w duchowym znaczeniu, bo Bóg nie chce rozwalić naszego życia. On pragnie z naszego życia wydobywać to, co najpiękniejsze. On chce nas używać, ale aby mogła się wylać z nas woń poświęcenia dla Boga. Poświęcenie jest taką wonią. Jest to praktyczne działanie, moje postępowanie, moje akty miłości, moje czyny miłości, moje zaangażowanie. To, że chcę coś uczynić, zrobić, chcę pokazać, że jestem, Panie Twój, do Ciebie należę. Kiedy jestem skruszony, kiedy widzę, że wszystko, co mam i kim jestem, zawdzięczam Jemu, nie sobie. Kiedy naprawdę widzę, że to, co mam, to, co przeżywam, to, kim jestem, zawdzięczam Bogu Wszechmocnego, Wszechmocnemu, wtedy rodzi się w sercu taka atmosfera, postawa szacunku, miłości dla Boga. Nie dlatego, aby zapracować sobie na Jego łaskę. Nie mylmy pojęć. Nie mówię o zapracowywaniu sobie na łaskę. Nie chodzi o zapracowywanie sobie na łaskę. Łaska jest darem dla nas, dla każdego z nas. Ale dlatego, że wyrażam Mu wdzięczność, jestem gotowy, aby dla Niego się poświęcić. Pamiętam z historii mojego życia pewien okres. Mieszkałem wtedy w Anglii. Były to lata 1983-1984. Oba te lata mieszkałem w Anglii, od samego początku 83 roku. Tam się uczyłem, studiowałem i też pracowałem. Bardzo ciężko pracowałem na budowach. I pamiętam, jak przez mojego przyjaciela pewne starsze małżeństwo. Weterani wojenni z armii Andersa przyjęli mnie pod swój dach. I wszystkie okresy przerw między sesjami, wszystkie wakacyjne, były to 2 lata, czyli 2 okresy wakacyjne, mieszkałem u tego niesamowitego starszego małżeństwa. Oni byli w wieku około 70 lat. Ten pan Franciszek, był oficerem, majorem w armii Andersa. Był emerytowanym majorem. Jego żona także była w wojsku, była sanitariuszką. I oni mnie przyjęli pod swój dach. Nie brali ani jednego funta za moje mieszkanie. Kiedy wstawałem rano do pracy, a chodziłem na 7 rano do pracy, to pan Franciszek, który był obcym człowiekiem dla mnie, wstawał rano i robił mi jajka na bekonie każdy dzień. On jadł, pamiętał, cytrusy, bardzo zdrowo się odżywiali, ćwiczyli, mieli taką mini siłownię w domu. Bardzo zdrowi, wysportowani ludzie. Wieczorami siedzieliśmy przy herbacie i rozmawialiśmy. Oni byli tak ciekawi Polski. I wiecie co, ja wracałem z pracy o godzinie 16-17 i bez żadnego nakazu, oni tego nie wymagali, ani tego nie wymuszali na mnie, poświęcałem mój czas, aby robić im w ogródku, aby sprzątać ich garaż, aby coś tam pomalować, coś poreperować. Robiłem to nie dlatego, że mnie zmuszono, ale dlatego, że widziałem, jak wielkie okazali mi serce. I wiedziałem, że kiedy to robię, robię to nie z przymusu, ale robię to z radością, by sprawić im przyjemność za to, co zrobili dla mnie. I tak myślałem o tym wykładzie, ta historia mi się przypomniała. Przecież ja w ogóle nie musiałem. Mogę sobie włączyć radio, telewizor w moim pokoju. Miałem swój pokój, swoją łazienkę. Oni mieszkali na dole, ja mieszkałem na 1. piętrze. I mogłem odpoczywać po ciężkiej pracy. Czy wiecie, że wiele razy, kiedy wracałem z pracy, to ta starsza pani, ona też miała około 70 lat, jak jadłem obiad, już puszczała mi wodę do wanny. Kiedy tak myślałem o tym, pomyślałem sobie, tak właśnie Bóg się troszczy o nas. Oni byli tacy obcy fizycznie dla mnie. Oni mnie w ogóle nie znali. A okazali mi tyle ciepła, tyle miłości. Dlatego sprawiało mi radość. Było przyjemnością dla mnie robić coś dla nich. To nie był przymus, to nie był zakon. O, teraz mocha musisz tutaj robić i w ogrodzie wszystko odpracować za to, że tu śpisz. Nie, nigdy tego mi nie powiedzieli. Jeśli naprawdę doceniasz to, co Bóg dla ciebie zrobił, nie będzie ci ciężko powiedzieć, oto jestem, Panie. Oto jestem, Panie, do Twojej dyspozycji. Oto jestem, Boże, gotowy, aby się poświęcać. To poświęcenie, wyraz szacunku i gotowości na coś ekstra. Na coś, co pozwala mi opuścić moją strefę komfortu. To coś, co pozwala mi uczynić coś ze zdrowego serca, kochającego Boga, oddanego na maksa Bogu serca. Izajasz był skruszony przed Bogiem. Kiedy stanął przed Bożym tronem, kiedy zobaczył siebie w obliczu Boga, w Jego obecności, w Jego chwale. Ja myślę, że potrzebujemy takich momentów, kiedy Pan się nam objawia, kiedy stajemy w Jego obecności. Był prorokiem w Izraelu, ale kiedy stanął przed Bogiem, został złamany i poruszony, skruszony. Biblia mówi, że upadł przed Bogiem, widząc Jego majestat i chwałę. Potem usłyszał Boży głos i Pan mówił do niego, nie słowami potępienia, ale zapytał go, kogo poślę, kto pójdzie, kto zrobi coś dla mnie w tym narodzie. Kto jest gotowy poświęcić swój czas? Kogo poślę? Kto jest gotowy opuścić swoją strefę wygody i komfortu i powiedzieć, oto jestem, Panie, poślij mnie. Izajasz 6, od 7 do 8. Dotknął węglem moich ust i powiedział, oto zostały dotknięte Twoje usta. Jesteś już wolny od grzechu. Zmazane są także nieprawości Twoje. I usłyszałem słowa Pana mówiącego do mnie, kogo mogę posłać, kto będzie moim zwiastunem. Wtedy ja odpowiedziałem, oto jestem, Panie, poślij mnie. Widzicie? Kochani, ze skruszonego ducha przed Bogiem rodzi się pasja służenia, poświęcenia. W Kościele powinna panować największa nadzieja i radość. Kochani, Jeśli w Kościele nie będzie panowała największa nadzieja i radość, to pytam się, gdzie? Gdzie? Gdzie w tym świecie? W jakim ugrupowaniu partyjnym? Gdzie, w jakim miejscu rozrywki będzie panowała taka nadzieja i radość i miłość? W Kościele powinna panować największa nadzieja, radość i miłość na całej planecie. A ludzie, tacy jak my, powinniśmy być najbardziej ze wszystkich cieszący się życiem. Dlaczego? Bo rozkoszujemy się Bogiem. A to oznacza, że jesteśmy gotowi na poświęcenie dla Niego. Gotowi na poświęcenie Jemu. Bo kiedy objawił się nas, to poznaliśmy, jaką okazał nam miłość. Jak wiele dla nas uczynił. Oczywiście. Znam życie i sam przeszedłem przez wiele problemów i doświadczeń. Nie oznacza, że nie ma wyzwań w życiu. One są. To nie oznacza, że żyjąc z Bogiem jesteśmy pozbawieni różnego rodzaju trudności i wyzwań. One są. Ale my w Chrystusie zwyciężamy. Niech Słowo będzie Słowem. Wiecie, czasami ciśnie na nas piętnem nasza przeszłość. Wspomnienia z przeszłości czasami są dla nas bardzo bolesne i wstrzymują nas przed tym, aby służyć Bogu. Musimy oddzielić się od naszej przeszłości, wierząc, że Bóg się z nią rozprawił, że przebaczył, wymazał obciążające nas dowody, że dał nam przesłanie dobrej nowiny, która polega na tym, że jeśli pozwolimy Bogu, by zajął się naszym życiem, to nasza przeszłość nie musi stanowić o naszej przyszłości. Bo Bóg wymazuje obciążający nas list dłużny. W Chrystusie jest nasza siła. W Chrystusie możemy działać i poświęcać swój czas dla celów najważniejszych. Coś z naszego seminarium, z naszej konferencji dla gospodarzy grup domowych. Nasza ludzka natura sprawia, że rozpraszają nas sprawy mniej ważne, banalne. Potrafimy nawet za nimi się uganiać, nie mając wyraźnego celu. Człowiek potrafi zmieniać kierunek, pracę, relacje z ludźmi, kościoły i inne przyziemne sprawy, mając nadzieję, że każda z tych zmian położy kres rozterkom albo wypełni pustkę w twoim sercu. Bo takie jest życie. Bo tacy jesteśmy, tak jesteśmy skonstruowani. Może myślimy, że kolejnym razem będzie inaczej. Ale to nie rozwiązuje naszego rzeczywistego problemu. On ciągle jest. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiedział takie słowa, Biblia Warszawsko-Praska. Nie bądźcie więc nierozsądni, lecz starajcie się zrozumieć, jaka jest względem was wola Pana. A tłumaczenie, wolne tłumaczenie, parafraza Nowego Testamentu Biblii The Message, List do Efezjan 5:17 brzmi tak. Nie żyjcie beztrosko i bezmyślnie. Upewnijcie się, czy wiecie, czego oczekuje wasz mistrz. Bardzo mi się podoba to tłumaczenie. Ono oddaje prawie to samo, co tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej czy Warszawskiej. Nie bądźcie nierozsądni. Nie żyjcie beztrosko i bezmyślnie. Lecz starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Boża względem was. Upewnijcie się, czy wiecie, czego oczekuje wasz mistrz. Czego oczekuje nasz mistrz? Pragnie, abyśmy obwieszczali prawdę o zwycięstwie wobec wszelkiej ciemności. Naszym życiem. Amen? Prawdą naszego życia. Naszym poświęceniem. Naszym oddaniem w sprawie Bożego Królestwa. Inwestujemy w to, co trwa wiecznie. To, co nigdy się nie kończy. Motywacją dla nas pośród znaków czasów ostatecznych. Powiem wam coś, co przeżyłem bardzo, gdy przygotowywałem ten wykład. Nie po to jesteśmy, by żyć w przerażeniu i strachu, bo są czasy ostateczne. Nie po to jesteśmy tutaj, po to, by się straszyć czasami ostatecznymi. One są. Żyjemy w czasach ostatecznych. Żyjemy w czasach trudnych. Ale powiem otwarcie i z wiarą, nie musimy się bać. Nie bójmy się czasów ostatecznych. Ale jesteśmy tu po to, aby poświęcać się i służyć temu, który ma wszelką moc. Często zapominamy, skupiając się na tym, co się dzieje, na wydarzeniach, dziejach ostatecznych, zamiast skupiać naszą uwagę na wykorzystywaniu czasu, bo dni są złe. Mamy obietnicę. Niech nas to zachęci do poświęcenia i oddania Bogu. Nie pozwólmy, aby diabeł zniewolił nas duchem lenistwa. Możemy wiele zrobić dla Boga, dla Jego Kościoła, dla Jego Królestwa. Izajasz 60, od 2 do 3. To jest ostatni werset. Popatrzcie. Gdy całą ziemię zalegają mroki, a nad ludami widać tylko ciemność. To są czasy ostateczne. Gdy całą ziemię zalegają mroki, a nad ludami widać tylko ciemność, wtedy to ukaże się Pan ponad tobą. Kościele, to jest słowo dla nas. Jego chwała zajaśnieje w górze. Narody zmierzają ku Twojej światłości, a królowie ku powstającej jasności. Kiedy żyjemy w czasach ostatecznych, kiedy mroki są wkoło, kiedy ciemność ogarnia cały świat, wtedy nad nami pragnie ukazywać się Pan w swojej światłości i chwale. W tym, co robimy, w naszej służbie, w naszym poświęceniu, w naszym zwiastowaniu. Jakiś wpływ możemy mieć, służąc Bogu w zalegającej ciemnością ziemi, uwalniając Boże światło, uwalniając Boże zamiary wobec ludzi. Nawet tych, którzy rządzą. Królów i władców. Ten werset jest mocny. On dotyczy czasów ostatecznych. Nasza aktywność, nasze działanie niosą niezwykłą nadzieję. Poprzez każdą aktywność mówimy, jest nadzieja. Warto. On jest godzien. Obietnice przewyższają ciemność, o której mówi prorok Izajasz. Możemy stać się owładnięci Bożymi obietnicami, Bożą światłością. Bez względu na to, co się będzie działo wokół nas, bez względu na to, jakie rzeczy będą towarzyszyły codziennemu życiu, my możemy służyć, poświęcać się, ogłaszając zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa każdym czynem naszego życia. Głosząc, udzielając się w grupach, grając, śpiewając Bogu na chwałę, modląc się, dzieląc się Ewangelią, rozpraszamy ciemności wokół nas, poprzez Kościół, uwalniamy woń Chrystusa. Diabeł chce, abyśmy byli wycofani, aby było nas jak najmniej, aby to zrobili inni za nas, ale to każdy z nas jest powołany, aby być wdzięczny Bogu za to, co uczynił dla nas. Kiedy Kościół działa, jest w kapłaństwie, kiedy nie jest mu ciężko, kiedy nie jest mu ciężko poświęcić swój czas, opuścić swoją strefę komfortu, aby poświęcić czas Jemu, przychodzi niesamowite błogosławieństwo. Jego chwała i światłość ukazuje się nad nami. To jest ważne. Obydwie Marie były gotowe na największe poświęcenie. Kiedy Jezus był w domu, obie poświęciły może wszystko, co miały. Nie wiem. Może ten olejek nardowy był całym ich skarbem. To były wszystkie oszczędności, jakie miały. Był on bardzo drogi. Perfumy Chanel niech się chowają w cenie. Dlatego niektórzy krytykowali. Strata. Ubogim można było dać. A tak naprawdę ubogich nie myśleli, tylko o sobie myśleli. Ale one to zrobiły z serca, bo były gotowe, aby się poświęcić. Wyobrażam sobie, kiedy Maria rozbijała ten alabastrowy słoik. Było w niej wiele radości. To nie było tak, o, muszę to zrobić. Jaka szkoda. O, jaka szkoda tego czasu, tego słoika. Jaki piękny ten słoik. To było poświęcenie, które sprawiło Jezusowi wielką radość. Łaskę mamy gratis. Zbawieni jesteśmy z łaski, za darmo. Ale czyż nie jest nasz mistrz godzien poświęcenia? Czyż nie powinno nam to sprawiać największą radość, że mogę coś dla Pana zrobić? Że mogę być tu na scenie, aby zagrać? Że mogę iść do ludzi, aby im powiedzieć? Że mogę zająć się czymś, co przyniesie pożytek innym? Że mogę poprzez to wyrazić moje poświęcenie dla mojego mistrza? Że mogę się modlić, mogę bojować, rozwiązywać pęty i rozrywać łańcuchy grzechu, tak jak robiliśmy to w minionym tygodniu w oparciu o Izajasza 59 rozdział na temat prawdziwego postu. Nie przychodziliśmy tutaj, aby pokazywać, jak bardzo jesteśmy nieszczęśliwi, jak bardzo źle wyglądamy, bo pościmy i nie jemy pokarmów. Ale powiedzieliśmy sobie, mamy namaścić naszą głowę, umyć naszą twarz i z radością modlić się, rozwiązywać te pęta diabelskie, zrywać te łańcuchy choroby i wypuszczać jeńców na wolność. Amen. To przynosi światłość, to przynosi chwałę, to przynosi uwolnienie Bożego błogosławieństwa. Uczymy się od Marii z domu Łazarza i od Marii z domu trędowatego Szymona. Niech one będą dla nas przykładem. Dziękujmy Bogu. Powstańmy. Powiedzmy, Boże, chciałbym, abyśmy się pomodlili. Wyobraź sobie, że jesteś przed Panem, jak Izajasz prorok. Wyobraź sobie, że stoisz przed Bogiem i Bóg jest obecny, On tutaj jest. Jeśli nie wierzymy, że On jest z nami, to po co tu przychodzimy? Jeśli ktoś nie wierzy, jest niewierzącym, no to niech będzie niewierzącym. Niech będzie zimny. Po co być jakimś tam letnim, jakimś tam dwulicowym? Bądźmy szczerzy przed Bogiem. Powiedzmy, Panie, oto jestem przed Tobą. Nie jestem doskonały, ale potrzebuję, byś mnie dotknął. Chcę być skruszonego serca, pokornego ducha, bo chcę coś robić dla Ciebie, chcę służyć. I wtedy Bóg przychodzi. I tak jak w przypadku Izajasza dotykał jego ust tym rozżarzonym węgielkiem z ołtarza Pana. Tak Bóg ma moc dotknąć Ciebie krwią swojego Syna. Dzisiaj niepotrzebny jest węgielek z ołtarza. Dzisiaj kropla krwi Jezusa wystarczy, aby dotknąć nasze życie, aby zostało ono uświęcone, oczyszczone, przygotowane, wypełnione Bożą wonią, Bożą dobrocią do Jego dzieła i do poświęcenia. I powiedz, Panie, jeśli chcesz posłać kogoś, to poślij mnie. Oto jestem. Panie, dziękujemy Ci za ten poranek. Dziękujemy Ci, że mówisz do nas poprzez przykład i świadectwo tych dwóch kobiet. Marii z domu Łazarza i Marii z domu Szymona. Dziękujemy Ci, Panie, że one pokazały nam nie tylko jak kochać, nie tylko jak być wdzięcznym, ale także jak się poświęcić, jak być użytecznym w poświęceniu. Panie, ja modlę się, abyś to włożył w nasze serca. Jesteśmy jak Izajasz przed Tobą. Jesteśmy jak Izajasz, cały Kościół. Stoimy przed Tobą, Panie. I dziękujemy Ci, że Twoja obecność jest pośród nas, że Ty jesteś tu, że Ty jesteś tutaj na tym miejscu, Panie. Jeśli potrzeba, skrusz nasze serca, Panie, aby wydobyła się woń, woń Twojej miłości, woń Twojego uwielbienia, woń Twojego poświęcenia. Panie, tak wiele dla nas zrobiłeś, okazałeś nam bezwarunkową miłość. Panie, tak byliśmy zagubieni, mieliśmy bałagan w życiu, a Ty przyszedłeś, aby nam podać rękę. Ty przyszedłeś, aby nas wyciągnąć z tego bagna. Ty przyszedłeś i poświęciłeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, dla naszego zbawienia. Panie, dlatego oto jesteśmy i gotowi jesteśmy, aby też z miłości i szacunku dla Ciebie coś zrobić. Dać siebie, opuścić tą strefę komfortu. I być, Panie, tam, gdzie mnie potrzebujesz. Panie, oto jestem. Oto jesteśmy jako Kościół. I dziękujemy Ci, że działasz w naszych sercach. Że nam to uświadamiasz. A jeśli tego nie rozumiemy, Panie, to niech przyjdzie Duch Święty, aby nam to pokazać. Abyśmy to zrozumieli. Abyśmy to zobaczyli. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że nie musimy tylko oczekiwać, by brać. Ale możemy być gotowi, by dać. Dziękujemy Ci, że wiara bez uczynków jest martwa. O tym mówi Twoje słowo, Panie. Nie wystarczy nam tylko wierzyć i przyjmować. Panie, dziękujemy Ci, że możemy działać, że miłość jest czynem. Dziękujemy Ci za to, Panie. Jeśli chcesz nas do kogoś posłać, Panie, w tym okresie przedświątecznym, teraz, kiedy ludzie są zagubieni, zatroskani, zabiegani, może niektórzy nie mają zbyt wiele, użyj nas, Panie. Może jakaś drobna rzecz, może jakiś czyn miłości, może cokolwiek, co zrobimy, Panie, dotknie ich życia. Użyj nas, Panie. Działaj, Panie, w naszym życiu. Ale nie tylko teraz, nie tylko w tym okresie. Panie, cały czas oto jesteśmy do Twojej dyspozycji. Powołuj innych do aktywności, Panie. Używaj nas w różnych służbach. Dziękujemy Ci za to. Za ten wielki przywilej. Za ten wielki zaszczyt bycia Twoim dzieckiem. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Błogosławimy ten tydzień, który jest przed nami. Nasze domy, nasze rodziny. I dziękujemy Ci, Panie, że jesteś tak dobry, tak wspaniały, godzien wszelkiej chwały. Oto nasze życie. Twoim jest, Panie. Halleluja. Amen. Amen. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. On widzi nasze serca. On zna nasze myśli. Niech Wam błogosławi Pan. Niech to będzie taki tydzień czynów miłości. Działajmy. Róbmy coś dla Boga. To jest miłe. Amen.